Jako się rzekło, tak i wnet jesteśmy na antenie. Stefan Truszczyński, Radio Wnet, Krzysztofa Skowrońskiego, a jakże w czwartki, a w studio, proszę Państwa, uwaga, uwaga. Oto sławni reporterzy i publicyści, warto czytać, warto słuchać. Pan Romuald Karaś, historia polskiego dziennikarstwa. Wszystko wie, co w Polsce się dzieje. Wszystkich zna, wszędzie był 7 razy. A obok mnie pan redaktor Jerzy Biernacki. Pan redaktor Jerzy Biernacki to jest publicysta katolicki, nie tylko społeczny. W ogóle interesuje się bardzo, bardzo wieloma sprawami. Pisze w Kurierze Wnet wielkie artykuły. I proszę Państwa, czytajcie go również na stronie portalu sdp.pl. I teraz zaczynamy. Zaczynamy od sprawy, która drażni naród i mnie, i wszystkich, znaczy odwrotnie, i wszystkich, i mnie, wielu lat. Mianowicie sprawa Sucharskiego. Majora Sucharskiego, dowódcy Westerplatte. Chciano mu to zabrać. Powiedziano, że to kapitan Dąbrowski, ale kapitan Dąbrowski wcale tak nie powiedział. Kapitan Dąbrowski też był porządny, ze Stanisławowa. A pan Romuald Karaś od lat śledzi wszystko to, co się dzieje w Małopolsce i dalej, za granicą. I napisał książkę. Klątwa i cud. Ale właśnie, może zacznijmy od takiej rzeczy. Czy to, panie redaktorze, czy to prawda, że nasz przesławny, wspaniały poeta, malarz Stanisław Wyspiański, kogo on tam wyciągnął za włosy z Wisły? Czy to prawda?
No, na pewno legenda, a czy prawda? Dziś nie sposób zweryfikować, ale wyciągnął.
Mianowicie?
A przyszłą swoją żonę.
Ona
chyba była w ciąży.
Topiła się, tak?
Tak, 2 razy się żenił zresztą, żeby było ciekawiej.
Biedaczek.
Tak, ponieważ trzymał jej dziecię jako ojciec chrzestny, później nie mógł być z tej racji, ten wcześniejszy ożenek był nieważny. Trzeba było drugi raz się ożenić jeszcze.
Malował ją i malował.
Tak, malował
zdjęcie
ją, tak,
z dzieckiem, pięknie, to ona.
Tak, tak, to ona była właśnie. Tak. I ona mu opowiadała straszne rzeczy o Grębosowie.
Mhm. A właśnie, Grębosów to jest wioska gdzie? Na wschód od Krakowa.
Od Tarnowa.
Od Tarnowa nawet. Tak. Tarnów jest
blisko.
Blisko. Niespełna 30 kilometrów.
Zapamiętajcie Państwo, po drodze, ja nie wiem, że tam się jedzie A7, A37, kończy tam na wschód, to tak. Warto się tam zatrzymać, prawda? W Grębosowie.
Tak, tak, tak.
I co tam było?
No, co było? Po prostu wedle jej opowieści wieś wojowała z księdzem, który prowadził się niemoralnie. Miał 2 dzieci, nieślubnych oczywiście. No i tam przewodził wójt Bojko, Jakub Bojko, publicysta, pisarz ludowy, trochę nauczyciel jakiś czas, ale samouk po prostu. Samouk, niebywale oczytany, mądry człowiek, ale i mający swoje wady niemałe po prostu, i on sprawił, że z jednym księdzem wojował, z drugim księdzem wojował. Witos mówi, że były to jego prywatne porachunki. W pamiętnikach tak Witos pisze.
A jak było naprawdę, nie wiadomo.
Nie, da się to powiedzieć. I interes społeczny był, i prywatne sprawy były. Jak on powiadał...
Bojko,
jak powiadał w swoich wynurzeniach, jak się toczy ciężka bitwa, to różnych kul się używa. Tak, różnych kul się używa. Wtedy weszły takie kule dum-dum, straszliwe, które
rozrywały ciele.
Ciele,
tak. A ja bym powiedział, jak się toczy wielka bitwa, to wygrywa zawsze sitwa. To
tak?
Tak, niestety dzieje. Natomiast z tym Bojko to był Ukrainiec, bo nazwisko ukraińskie.
Ale nie, nic z Ukraińcami.
Bo tam już było wielu Ukraińców, prawda, wtedy?
Jeszcze trochę dalej byli Ukraińcy. Mm-hmm. Natomiast zaszła zabawna historia, kiedy Bojko przegrał wybory w swoim okręgu. No, wiedzieli, że to z krzywdą. To go jeszcze raz wystawili we Lwowie. I we Lwowie głosowali na niego Żydzi, sądząc, że to Żyd jest po prostu, bo niektórzy Żydzi nosili nazwisko Bojko. No i między innymi dzięki temu wygrał. A zresztą był filosemitą. W Gręboszowie mówiono, że...
filosemitą, czyli taki, który lubi Żydów, nie antysemitą.
Tak, tak, że Żydom wypadł z kołyski. Tak w Gręboszowie samym mówiono.
No dobrze. Tak, dobrze, ale to też się mocno nie uderzył. Natomiast jak było naprawdę, to pan sporo na ten temat napisał. Pisze pan, panie Romualdzie, Romuald to zawsze mi się z Tragutem kojarzy. Panie Romualdzie, ale pan Jerzy Biernacki, tak, pana, nie wiem, skrytykował, nie, napisał fantastyczną recenzję.
Nie, raczej omówiłem tę książkę, bo ona jest, tytuł tego mojego artykułu brzmiał Książka wielce osobliwa, bo ona jest rzeczywiście wielce osobliwa. Ja nie znam takiej drugiej książki, która by, ja napisałem, że to jest rekord świata, która by zajęła, nie wiem, tam prawie 300 stron miała i doprowadziła biografię bohatera, czyli przyszłego majora Sucharskiego do 11 czy 12 roku życia dopiero. Otóż...
Trzeba jeszcze pan pięć tomów jeszcze.
Trzy będą razem, o ile wiem. Pan Karaś po prostu tę biografię prześwietnie obudowuje wydarzeniami, które w tym czasie się tam działy. Wracając do tego ruchu ludowego i do tych elementów antykościelnych. W początkach swojego istnienia ruch ludowy był jednym z jego filarów było oparcie się na ostrej krytyce Kościoła.
No odszeli się do czego zdaje się, nie?
Słucham?
Odszeli.
No, Szela to...
Mówię o buntych, no ale jak to, to rżnęli wszystkich, jak
ale,
trzeba.
Ale nie tylko.
Mi się wydaje, że to dlatego, że wydawało właśnie się, że Kościół jak gdyby rządzi na przykład chłopami, czy w ogóle ludem.
No ale miał Kościół i ma wielki, wspaniały wpływ.
I trzeba było się... Ten wpływ był i wspaniały, i nie zawsze był wspaniały. Nie wszystko w Kościele było święte, niestety.
Oczywiście.
I dlatego były też istotne powody, żeby Jakub Bojko i nie tylko on występował przeciwko Kościołowi. Także...
Może oni występowali nie przeciwko Kościołowi,
tylko konkretnym ludziom.
Tak, ale wszyscy, bez mała wszyscy, byli głęboko wierzącymi ludźmi.
Oczywiście.
Bojko
tak, bo to raczej był antyklerykalizm niż ateizm.
No na pewno, ateizm.
Agnostycyzm na pewno.
W końcu w co się wierzy? W Pana Boga czy w Kościół? W co wierzymy?
No wierzy się w Pana Boga, no ale Kościół jest wspólnotą wierzącą w Pana Boga właśnie.
No Luther też był kiedyś.
Tylko tam chodziło o kościół instytucjonalny, czyli po prostu o kler.
No tak.
Ale nie zawsze zachowywał idealnie. Że jeżeli chodzi o tego księdza, no to o ile wiem, o ile pamiętam z Pana książki, ale przecież także z tego, co wiem o klątwie Wyspiańskiego, bo trzeba zacząć mówić o klątwie Wyspiańskiego, to po prostu...
dramacie.
Prawdopodobnie to niezupełnie była prawda, dlatego że ta osoba, która miała te dzieci, wycofała swoje
oskarżenia. Wycofano. Tak, oskarżenia wycofano.
Wycofała swoje oskarżenia, a ksiądz, który był tak oskarżany, dostał obłędu.
Dostał, tak. A był to Niemiec jeszcze z pochodzenia, w dodatku.
Niemiec z pochodzenia. Że jeżeli on dostał obłędu, to jest wielce prawdopodobne, że to on jednak, on nie był ojcem tych dzieci.
Nie był.
Dlatego, że nie dostałby obłędu, gdyby nie był winien. Gdyby był winien, prawda?
No może został skrzywdzony po prostu.
Byłoby inaczej. A on po prostu był niewinny i dlatego przeżywał to tak ciężko, że po prostu
tak czy owak napisał poeta, malarz wspaniały nasz, krótko żył niestety, wspaniały utwór, ważny utwór w naszej literaturze, która teraz została tak wykoślawiona, bo przypomnijmy, że niedawno w naszym stołecznym mieście wystawiono klątwę w teatrze i tam szargano, co się tylko dało, w sposób obrzydliwy, no a tłumy waliły.
Podobno nie miało to... Ja nie widziałem tego przedstawienia.
Ja byłem na przedstawieniu.
Podobno nie miało to wiele wspólnego z Wyspiańskim.
Prawie nic.
Nic, właśnie.
To spostponowano Wyspiańskiego tam, po prostu z wielkiej, wspaniałej sztuki, bo to jest wielka sztuka, niesłychanie trudna do wystawienia, trudna do interpretacji, zrobiono paszkwil.
Paszkwil. Na kościół.
Na kościół.
Papieża.
Na papieża, tak. Mhm. I to było haniebne.
I w imię czego? Wolności słowa?
Ja mówię, że tak, szaleństwa, głupoty itp.
Mhm. Ja myślę, że to jest po prostu jeden rękami z przejawów walki z chrześcijaństwem, która jest nie na rękę pewnym kołom liberalnym i tym artystom, czy pseudoartystom, którzy te koła popierają ideowo.
Polak to na tego tym nie reżyserował.
Ale ja myślę, że nie warto mówić, że nie warto mówić o tej klątwie w Teatrze Powszechnym. Nie. Lepiej pomówmy o tym, że mamy do czynienia z reporterem, czy reportażystą. Nigdy nie wiem, jak jest lepiej mówić, ale pan Karaś woli być reporterem.
Jak nie zacznie pan mówić z reporterką, to nie będę protestował. Wie pan, warto mówić o złych rzeczach też i trzeba je wyjaśniać. Tak. A poza tym ja nie chcę tu się delektować, bo nie byłem na tym spektaklu, ale widziałem fragmenty i to wystarczy. Teraz dzwoni do pana Biernackiego reżyser spektaklu Klątwa, który jest Jugosławia, no już nie ma Jugosławii, on jest chyba takim Serbem, Chorwatem, coś takiego, importowany i został tutaj przychylnie przyjęty, opłacano go sowicie, a potem jeszcze dano mu jakąś taką ważną rolę na Malcie w Poznaniu na festiwalu, ale potem minister Gliński chyba mu to zabrał. No i ja. Dobrze, to ma pan rację, panie Jerzy, nie będziemy mówili już rzucać klątwy na klątwy, to teraz porozmawiamy, panie Romualdzie, o tym, co pana naprawdę interesuje, czyli major Sucharski. Major Sucharski ciągle postać taka z jednej strony uwielbiana, nazwy statków, ulice i tak dalej, a z drugiej strony jakieś takie próba szargania, jakieś brudy, próba szukania. Skąd to się bierze u nas?
Myślę, że z zawiści. Z zawiści. Ponieważ mój ukochany profesor, który parokrotnie w życiu podał mi rękę, Leon Halban, autor Religii w III Rzeszy, pierwszej książki antyhitlerowskiej w Polsce, wydanej pod koniec dwudziestolecia międzywojennego. Kiedy mu opowiedziałem tę, a byłem pierwszy, który znał tę historię z reporterów, pierwszy z reporterów, o tych zarzutach przeciwko Sucharskiemu, to zastanowił się i powiedział, a znał Sucharskiego sprzed wojny, ponieważ miał wykłady dla oficerów dwójki, drugiego wydziału sztabu generalnego czy głównego, jak się później nazywała
czy
dwójka.
To był kontrwywiad.
To był wywiad wojskowy.
A nie kontrwywiad?
Nie, wywiad wojskowy.
A, wywiad wojskowy.
Wywiad wojskowy, tak. I wtedy mi powiedział zdanie, które do końca życia będę pamiętał i powtarzał. Zawiść i zazdrość nie mają nigdy urlopu ani wakacji. Tak. Po czym jeszcze chwilę się zastanowił i mówi, w tym wszystkim widzę długie włosy. Czyli kobieta jeszcze w grę wchodziła. I tak było w istocie. I tak było w istocie.
No to myślę, że warto byłoby powiedzieć o tym czynniku damskim, że tak
damskim,
powiem.
Czynnik damski. Cały czas głośno było o Sucharskim, a niewiele mówiło się o Dąbrowskim. Ale i dla jednego, i dla drugiego sławy starczy.
Dąbrowski, kapitanie, który
kapitanie,
był
zastępcą Sucharskiego.
On był porucznikiem w momencie walki.
Nie, kapitanem. Kapitanem.
Już był kapitanem?
Był kapitanem.
Aha, ja się pomyliłem.
Był kapitanem po prostu. I był to człowiek odważny, inteligentny bardzo. Szerokich horyzontów.
Dąbrowski.
Dąbrowski, tak. Syn generała w odstawce, bo sprzeciwił się przewrotowi majowemu Piłsudskiego.
I osiedlił w Stanisławowie.
W Stanisławowie. Tak, on tam mieszkał w Stanisławowie. Czy zamieszkał w Stanisławowie. No i to już spowodowało po prostu, że był nieprawomyślny i nie mógł sprawować funkcji generalskich. Przeszedł na emeryturę wcześniejszą. I
jego syn?
Jego syn tak. Miał ambicje zostania dowódcą Westerplatte, bo był znakomicie wyszkolony. Tylko nie wiedział o jednym po prostu, że wszyscy dowódcy Westerplatte, komendanci, czy komendantowie, jak się wcześniej mówiło, byli z ramienia dwójki. Nikt inny nie mógł być poza ludźmi, wywiadem wyszkolonym w odpowiedni sposób, bo to było centrum Niemczyzny, Gdańsk. Tak. Tam się toczyła, wolne miasto wprawdzie, ale toczyła się nieprzejednana walka z Polską w Gdańsku.
Tak jest.
Po prostu. I on nie miał najmniejszych szans, żeby zostać tym dowódcą. Nie miał najmniejszych.
Byłem tam, pan taką ciekawostkę, bym ja się zapowiadał, był marynarzem, wtedy był marynarzem cywilnym i jak marynarzy młodych wypuszczano w Gdańsku, bo tam przy polskie zetki cumowały na Westerplatte, no, przychodziły, to jak ktoś chciał się iść na przepustkę, to pobawić wieczorem, można było, a dowódcą tej jednostki mojego ojca to był Steyer, dowódca potem obrony Helu. No i stają te negusy, które chcą tam pohulać w Gdańsku. Dowódca mówi, w porządku, potem idzie i to do nich podchodzi bardzo, bardzo blisko. Oni nie wiedzą, o co chodzi, bo on tak się opiera się o nich. A wie pan, co on sprawdzał? Czy wychodzący na ląd w Gdańsku marynarz polski ma nóż w kieszeni? Jakby nie miał noża, to by dostał 2 dni paki. Tylko wypuszczano tych, którzy w Gdańsku wychodzili i byli uzbrojeni, bo inaczej byli narażeni potwornie. Tak. Ale wracając jeszcze do Zucharskiego. Więc pan wspaniałą robotę wykonuje, bo pan mówi, jak to było właśnie z Zucharskim i to jest ważne. A pan, redaktor Biernacki, jeszcze nam trochę uciekł, bo powiedział nam na początku, że ta książka jest taka jakaś niezwykła i tak dalej, ale nie bardzo pan to
ja może jeszcze chciałbym wrócić do tej, do tego wątku, o którym przed chwilą mówiliśmy, ponieważ istnieje inna wersja wydarzeń, której pan Romuald nie aprobuje, o ile wiem. Otóż tę sprawę rozkręcił taki reporter krakowski, pan Janusz Roszko. I co chcę powiedzieć? Relata refero tylko. Mianowicie powiedział mi Krzysztof Konkolecki, że on uważa, że Krzysztof Konkolecki uważa, że Janusz Roszko był zadaniowany. No, wiadomo, zadaniowany.
Znaczy, że mu kazali.
Że mu kazali.
Kazali.
Tak. Otóż o to chodzi.
Roszko był porządny facet.
No właśnie, pan Romuald się sprzeciwia, Roszko to mój przyjaciel, mówi to niemożliwe. Ja nie wiem, jak było naprawdę, ale wiem, że ja się dowiedziałem o całej tej aferze z pisma takiego tołstowo żurnała prowadzonego przez Mieczysława Rakowskiego pod tytułem Dziś. A więc, i to nie jest jedyny przykład, ale wiem, że w ogóle całą tą rozróbę przeciwko Sucharskiemu bardzo wspierała Lewica Polska, komuniści. Bardzo, bardzo im to było na rękę, żeby dezawuować Sucharskiego, żeby go uznać za tchórza, prawda, który chciał do drugiego dnia zakończyć walkę. Na dodatek tam, zdaje się rozchorował. Tak twierdzono w każdym razie i tak twierdził Dąbrowski.
No właśnie.
Ja myślę, że Dąbrowski nie był tak wysokiej klasy człowiekiem, jak można by było sądzić, jak mówi pan Romuald, dlatego że jeżeli on się wdał w tą całą historię, to musiały gonić go jakieś straszne ambicje i te ambicje chyba pomniejszają, że tak powiem. Tak.
Ale czy on się wdał wartość jako człowiek? Po wojnie wdał się w to?
No tak, on właśnie był jedną z stóp. Był głównym świadkiem tych, którzy chcieli
wtedy jeszcze żyło kilku obrońców Westerplatte, między innymi ta pani, która się nimi opiekowała, czyniła różne spotkania i tak dalej.
Więc pani Górnikiewicz.
Pani Górnikiewicz, właśnie. A w Gdańsku, no w Gdańsku były różne rzeczy, no tam postawili czołg radziecki do tego, ale to wszystko różne błędy. Ale jeszcze wracając do tego, tu pan wspomniał redaktora Rakowskiego, no redaktor Rakowski to też jakaś postać, też musi się doczekać takiego obiektywnego, a nie tylko tam różne rzeczy można, ale na przykład moim zdaniem te pamiętniki Rakowskiego, no które tam czytałem, nie czytałem, no dość sporo, to moim zdaniem jest apokryf, dlatego że to jest pisanie czegoś dziś, jak było wcześniej. I to jest bardzo często stosowane w literaturze światowej od dawna, dawna.
To ma taką wartość jak pamiętniki Putramenta mniej więcej, wydaje mi się. To jest tego typu historia.
Ale oni jednak lepiej napisane.
Ale oni jednak nie wychodzą z tego swojego świata.
Dobrze, ale Putrament też znam ludzi, których Putrament uratował na przykład.
Więc
każdy człowiek ma i taką duszę, i taką. A poza tym, ci bohaterowie bohaterowie tego okresu wtedy, którzy tak teraz opowiadają o sobie, to nie zawsze byli takimi bohaterami, to umówmy się. Natomiast...
Kiszczak też wyciągał ludzi z internatu, do którego ich wsadzał, także to...
Nie, no, z Kiszczakiem...
I Waszkiewicz, to... który trząsł się idąc na spotkanie z Kliszką, też bardzo wielu ludziom pomógł, prawda? No, a nie... daje w swoim pamiętniku, pisze o tym, apokryfy. Jak bardzo się bał rozmowy z Kliszką, prawda?
No, bał się, także... Mnie do Kliszki nikt nie zaprowadził, może też bym się trząsł. Natomiast nie, no, Kliszko był jednak po Gomułce pierwszy, a, czy drugi, czy trzeci, ale...
Pierwszy po Gomułce.
Pierwszy, dobrze.
Na pewno.
No dobra. A czy ja ci nasi wielcy, znaczy byli pisarze, no i Waszkiewicz, różne rzeczy, no, dramaty, Chopin, wiersze i tak dalej.
Literatura i Waszkiewicza, twórczość Waszkiewicza pozostanie naturalnie w historii literatury, bo jest świetna.
Dlatego ja bym wolał, żeby książki o nich pisał pan Karaś jednak, a to nie tak. Pan, no już nie powiem kto. Bo dzisiaj łatwo odwagę. Dzisiaj wszystko można powiedzieć, można tak, bo nic to nie kosztuje. Natomiast wracając jeszcze...
Jeśli pozwolisz, no, coś proszę. Mi przerwano w jakiś sposób.
Taka
się toczy luźna rozmowa.
Oczywiście.
Więc, mianowicie, no chciałem powiedzieć właśnie w związku z tą książką i z reporterem, który ją napisał. Mianowicie... Pan Romuald Karaś okazał się nie tylko reporterem realistycznym, ale i reporterem metafizycznym. Otóż majstersztykiem jest sprawa tego, czy Wyspiański był w Gręboszowie, czy go nie było. Otóż w książce są obie wersje, że tak powiem, i obie są równie prawdopodobne, chociaż ja przypuszczam, tak, ale to na własny nos tylko, że Wyspiański w Gręboszowie nie był.
Był.
Ale, tak, był? Ale pan Karaś tak to opisał, dwojako, no i poza tym napisał piękne, metafizyczne również listy do samego majora Sucharskiego zresztą, w których go zapewnia o tym, co zamierza zrobić i dlaczego to chce zrobić i tak dalej. Także jest to także reporterem metafizycznym, o tym, no, o czym w swoim tekście nie napisałem, ale nie teraz sobie zdałem z tego sprawę.
Tak. Pan Romuald Karaś, proszę panów, ma jeszcze jedną zasługę, mianowicie wygrzebał z niepamięci strasznie zapomnianego, niesłusznie i obrzydliwie zapomnianego na przykład przez Polskie Radio Witolda Hulewicza. Kto to był Witold Hulewicz? Witold był twórcą po prostu radia w Wilnie. I właśnie dlaczego pan, no dlaczego, głupie pytanie, zrobił pan to i to robi pan od 20 iluś lat?
No, wcześniej, od 22 lat, to istnieje nagroda imienia Witolda Hulewicza,
która
ustanowiona
jest
w stulecie jego urodzin.
Nagroda stulecie. Dla?
Dla kogo? Dla ludzi, którzy wartościowych z całej Polski, czasem i z zagranicy, którzy coś zrobili dla Polski ważnego.
Współczesne,
tak.
A mało tego, działali w dziedzinach, tak, w których działał Hulewicz.
A no właśnie.
Bardzo szeroko, bo nie tylko ściśle kultura, do której zaliczamy na ogół tam, nie wiem, literaturę, teatr, film i tak dalej, ale również na przykład jednym z nagrodzonych był znakomity rolnik czy ogrodnik, prawda? Człowiek, który zaprowadził do Polski mrówkę amerykańską.
Doktor Kazimierz Pliszka.
Doktor Kazimierz Pliszka, nieżyjący już, tak, ale jego rodzina nadal wspiera
sam laureat naszej nagrody.
Stowarzyszenie Hulewicza i nagrody.
Ostatniej nagrody. Tak.
To jest bardzo ważne, że to jest po pierwsze, że to są ludzie, ja przepraszam, że się tak wciąłem, ale to jest ważne dla mnie na przykład bardzo, że to są ludzie, którzy idą śladem Hulewicza, bo Hulewicz był animatorem kultury, poetą, tłumaczem, twórcą czasopism, jeszcze w 20 latach czasopisma.
Polska żyje.
Poza tym był ziemianinem, pochodził z ziemiańskiej rodziny, był zwolennikiem, no jeśli tak można powiedzieć, postępów w uprawie roli, prawda, najogólniej rzecz biorąc. Więc był radiowcem, stworzył teatr wyobraźni, nazwał go tak. Napisał pierwsze słuchowisko, Śmierć Kęstuta, zda się.
Tak, Pogrzeb Kęstuta,
tak. W 1928 roku, w 2 lata po powstaniu Polskiego Radia w ogóle. Stworzył teatr wyobraźni, tak go nazwał. Także no, człowiek, a potem jak przyszła okupacja, to stworzył pismo pod tytułem Polska żyje, tak zwaną peżetkę, bardzo, bardzo, że tak powiem, pamiętną. I, no i przez to zginął, prawda, w Palmirach.
W Palmirach także, Niemcy go, że tak powiem, docenili.
Tak, docenili go właśnie. A potem tą peżetkę przejęła między innymi pani Zofia Kostak i nadal ją redagowała. Także on się nazywa, znaczy on się, jego nazywają ojcem
prasy podziemnej.
Prasy podziemnej, prawda, tak. Także.
A pan się...
Wszechstronność. A druga sprawa, to jest to, co mi się jeszcze bardziej podoba, to jest to, że ja to napisałem w takiej relacji z 22 nagród. Tu jest cała Polska. Otóż to nie Warszawa. Z Warszawy są tam 2, 3, 4 osoby wśród nagrodzonych, ale jest cała Polska. Jest Trzemeszno, jest Tarnów, jest, a poza tym są Kresy. Tak. Są ludzie, którzy nadal działają na naszych Kresach. Piotrowicz, Mieszkowski, Szostakowski w tym roku nagrodzeni właśnie.
Teraz
w minionym roku
kresy,
nagrodzeni.
Nasze także, Kresy teraz to są we
Także tu jest cała Polska. To jest moim zdaniem najlepsze hasło.
Więc chciałem teraz...
Oddaję głos panu Karasiowi.
Nie oddajemy sobie głosów ani tamtego. Mówimy to, kto chce i kiedy chce. Panie redaktorze.
Tak pan
już teraz będę mówił.
A ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć dwie rzeczy. Dlaczego? No pan redaktor Biernacki mówi, że chciałby. Pan redaktor Biernacki jest członkiem Komitetu i Towarzystwa Przyjaciół Hulewicza od lat, tak?
Jestem współzałożycielem stowarzyszenia.
Pan redaktor Biernacki jest
opisującym nasze dokonania, czyli
dlatego tak się dobrze zna na tym wszystkim, to po pierwsze. A po drugie jeszcze a propos tego Kresu. No więc Kres, jak tam kiedyś zauważył słusznie Bogdan Urbankowski, no to są teraz
też laureat naszego.
Tak, tak, no, fajnych ludzi macie. Nawet są gdzie? We Wrocławiu, w Opolu i właśnie to się przemieściło. No murów się nie dało przenieść do tych domów, ulic pięknych, eklektycznych domów, ale ludzie przeszli siłą. Oczywiście wyrzuceni ze wschodu. Tak. I teraz to żyje tam, bo wiele środowisk na zachodzie Polski, na tych terenach, to jest po prostu Kresy.
Tak. Chciałbym powiedzieć teraz o 2 laureatach. Właściwie dwojga laureatów. Niedawno zmarłych. Pierwsze to Barbara Otwinowska, pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Postać niezwykła.
Dosłownie niedawno.
Tak, tak.
Kilka dni temu.
Paroma dniami, tak. W czasie okupacji wstąpiła do Armii Krajowej jako młoda dziewczyna w 1943 roku. Uczestniczyła w tajnych kompletach, zdała maturę. Brała udział jako sanitariuszka i łączniczka w powstaniu warszawskim. A po tak zwanym wyzwoleniu została aresztowana w procesie Pileckiego i 3 lata przesiedziała w ciężkich więzieniach. Po czym poświęciła się pracy naukowej, studiując romanistykę, polonistykę i stała się specjalistką literatury staropolskiej. Dołożyła wielu starań, aby uczcić pamięć swoich koleżanek więzionych. Wydała rodzaj antologii ich twórczości. Pisała o nich. Pomagała im. W ogóle jej posłannictwo to polegało na tym, że zawsze była tam, gdy ktoś czegoś potrzebował, gdy był w biedzie, gdy był w kłopotach. Interesowała się nie tylko swoimi rówieśnikami, ludźmi starymi, chorymi, ale także młodymi, startującymi, biorąc udział na przykład w wielkim takim konkursie, który Fundacja Ostoja przy Wiśle prowadzi, Pamięć Nieustająca. Bierze w nim udział ponad 1000 osób młodzieży.
Aleksander Rowiński, i pani Joanna,
Joanna Pogórska to prowadzą, a pani Otwinowska, mimo że już była i w wieku podeszłym, i chora, czytała wiele tekstów, stawała na czele tej komisji, tego jury oceniającego. Ten niebywały napływ niesłychanie pięknych prac.
No miała chyba prawie 90 lat. Tak,
tak, prawie 90 lat wtedy miała.
Wiem
tak.
też, że w latach 90. dużo miała spotkań z młodzieżą.
Tak.
Najprzeróżniejszych i bardzo jej zależało na tym, żeby ten etos, nazwijmy go kombatancki,
tak.
przekazać młodzieży. Więc myślę, że jest zasłużoną osobą w dziele przywrócenia patriotyzmu w umysłach młodzieży. Co się widzi ostatnio i co się tak. dzieje. To jest, także myślę, że ona jest jedną z zasłużonych osób w tej mierze.
Na pewno. To jest laureatka Nagrody Głównej jednej z edycji naszego konkursu. Ale jest ktoś drugi, niesłychanie ciekawy, który zmarł 1 stycznia bieżącego roku. Stanisław Jan Rostworowski. Syn generała Stanisława Janusza Rostworowskiego, dowódcy okręgu krakowsko-śląskiego Armii Krajowej, zamordowany w katowni gestapo w Krakowie, na Montelupich. Ojciec patronował jego życiu. Pochodził z rodziny ziemiańskiej w Poznańskim, później związanym z Krakowem. To stracili po reformie rolnym wszystko. Majątek, dworek, byli bosi i nadzy, tak to można powiedzieć. No, ale on nie narzekał. Ważne, że żyli. Uczył się, kształcił. I próbował znaleźć swoje miejsce w niełatwej rzeczywistości, jaką była Polska Ludowa. I znalazł to miejsce.
Tak. Szczególnie dla niego.
Tak. Szczególnie dla niego, bo on był odtrącony, poniżony, niechciany. Nawet na kul go nie chcieli przyjąć. Ponieważ ziemiaństwo za nim stało i ojciec generał Armii Krajowej, to już była infamia po prostu. A mimo wszystko on znalazł swoje miejsce. Pamiętam go od 56 roku października, gdzie już brał udział w tych przemianach, w tych nadziejach wszystkich, jakie zostały wtedy obudzone w związku z uwolnieniem Gomułki z więzienia. No, myśmy założyli Pismo pod wiatr. Jeden numer tylko się ukazał, bo Gomułka osobiście kazał to zamknąć po prostu.
Potem już było z wiatrem.
Tak. Nie, już z wiatrem nie było, bo już drugi numer w całości, cenzura.
Znam kilku panów o tym nazwisku.
Oczywiście.
Wracając do
Rostworowskiego, tak. Nawet jak został posłem, a działał w takim ugrupowaniu katolickim posła Frankowskiego, tak, to był posłem ludzi ubogich, cierpiących i pokrzywdzonych. I pokrzywdzonych, trzeba pamiętać. I dziś zwykło się mówić, że poseł tam dawny, to trzeba go przekreślić. Nie. Rostworowskiego jako posła należałoby uhonorować. Był wspaniałym, ludzkim przede wszystkim, mądrym, śpieszącym zawsze z pomocą bliźniemu. Był to człowiek głęboko religijny. Panie Jerzy, pan mieszkał obok niego.
Tak.
Może pan pamięta, jak on już jako inwalida chodził do kościoła. Niech pan powie.
Naturalnie. Jesteśmy parafianami świętego Zygmunta i wielokrotnie widziałem pana Stanisława.
To znaczy gdzie? Gdzie jest ten kościół?
Na Placu Konfederacji. Plac Konfederacji przed wojną nazywał się Plac Konfederacji Barskiej naturalnie, ale komunistom się to nie podobało, więc zostawili tylko Konfederację, nie wiadomo jaką. Na Placu Konfederacji jest Kościół Świętego Zygmunta i wielokrotnie na mszach świętych widziałem pana Stanisława, tak. Widziałem go przyjmującego.
Jeszcze chciałem dodać, świętą, bo też także... wiem, że do końca brał udział w jury, mimo że był chory, to jeszcze w zeszłym roku, prawda, przychodził.
Tak, był przychodził nami, zawsze. Naturalnie.
Zawsze, tak. Tak.
Napisał mi obiecał też charakterystyczne dla niego, tak jak pan Karaś mówi, obiecał po prostu dać jakieś niewielkie wprawdzie, ale pieniądze
zawsze dawał pieniądze.
Na kwiaty, na jakieś takie rzeczy, bo ciągle brakowało.
Panie Romualdzie, niech pan powie jeszcze o tych wspaniałych książkach, bo nie pokażemy.
Jest on autorem niezwykłej książki, monografii.
Przy telefonie czeka bardzo, bardzo ważna osoba, a jeszcze w dodatku bardzo, bardzo daleko, bo w Johannesburgu. Więc, pani Barbaro, sekundeczkę, już do pani biegniemy. Momencik.
Dobrze.
Jest autorem monografii Rodziny Rostworowskich, lata 1386-2012. To jest dwutomowe dzieło liczące 2000 kilkaset, zaraz policzymy, 2000 kilkaset
pięknie,
stron.
Pięknie wydane.
Tak, wspaniale wydane. To jest największa książka, jaka się ukazała w Polsce. Chyba Długosz tylko mógł z nią konkurować. To jest niebywała kronika odtworzona rodu właściwie Rostworowskich, który zapisał się w kulturze, we wszystkich dziedzinach, polityce, Polsce, krótko mówiąc Polsce.
Tak. Właśnie i teraz jeszcze będziecie mieli możliwość, panowie, powiedzieć o tym i również zadać pytania. Dzień dobry pani, witam panią Barbarę. Dzień dobry. Pani Barbara, i teraz powiem jednym tchem, tak jak mnie pani nauczyła, Maria Józefa, bo to jest jedno imię, Kukulska. I proszę państwa, pani Barbara za chwilę będzie do państwa mówić, aż z Johannesburga. Pani Barbara jest niezmordowaną działaczką Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, po prostu takiej organizacji polonijnej, i przysyła nam do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich regularnie informacje, wydruki z portalu i sporo o tym kraju, po Dniu Afryce wiemy, chociaż tam malutko jest tej Polonii, a więc oddaję pani głos i pytam o dwie rzeczy. O tym, czym jest pani organizacja, którą pani prowadzi ze swoimi znajomymi Polakami w Johannesburgu, i czym jest w tej chwili Johannesburg i Afryka Południowa, też ciekawe.
No więc Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu to już 70-letnia organizacja. Tyle lat temu została założona przez tutaj inteligencję polską. Przybyłą do Afryki z Cypru, grupa wojskowych przyjechała też w czasie wojny na leczenie i tak im się tu podobało, że zostali w tym ciepłym kraju. I również przyjechała tutaj grupa dzieci polskich z Syberii, 500 osób, i kiedy oni dorośli, właśnie wszyscy razem założyli w 1948 roku Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu. Także działamy i nasza organizacja skupiała i skupia właściwie wszystkich Polaków, którzy pragnęli podtrzymać dziedzictwo narodowe, kulturowe i religijne. Dawniej nie było tutaj ambasady, nie było ambasady polskiej. W związku z tym przedstawiciel Zjednoczenia Polskiego był również reprezentantem Polonii w załatwianiu spraw formalnych w lokalnych urzędach. I tu doszliśmy do tego, że właśnie w Johannesburgu trzeba było wiele spraw załatwiać, a wówczas jeszcze Polacy nie znali tak dobrze języka angielskiego, więc wytypowali przedstawicieli, żeby reprezentowali. I cały czas działamy. Od samego początku był wydawany komunikat. Potem w 1998 roku zmieniliśmy nazwę na Wiadomości Polonijne, którym tym pismem właściwie rozbudowało się za moich czasów, bo jestem prezesem i redaktorem naczelnym tego pisma. Właśnie to pismo się rozbudowało i cały czas wysyłamy właśnie już teraz od wielu lat elektronicznie i z dumą mogę powiedzieć, że z Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej zwrócili się do nas, żebyśmy przesłali właśnie elektroniczne wydania, które już zaczęliśmy właśnie łącznie z papierowym wydaniem pisma wydawać od 2009 roku elektroniczne. I na stronie Biblioteki Jagiellońskiej są nasze właśnie pisma już zdigitalizowane. Także to wielka nasza duma.
No wspaniale. Mimo, że często pracownicy MSZ-u robią wszystko, żeby nie zajmować się Polonią. Polonia żyje. A teraz mam przed sobą taką karteczkę i napisane jest minęły święto Bożego Narodzenia, ale w tradycji polskiej jest to śpiewanie kolęd. I taki wieczór pani urządziła.
No, to właściwie głównym organizatorem był tutaj przybyły do nas aż z Arizony ksiądz doktor Sławomir Murawka. On ma dużo inwencji, dużo pomysłów, chce tutaj Polonię rozbudzić i no, staram się jak mogę, żeby księdzu pomóc w tym działaniu. Wiele osób pomaga, także no, to był bardzo miły wieczór kolęd. Ksiądz zaprosił, ja też zaprosiłam potem przedstawicieli konsulatu, ambasady, no i przyjechała pani konsul, pani Dominika Moselk i przyjechał wicekonsul, pan Grzegorz Marczak. Było szalenie miło, było ponad 30 osób, każdy przyniósł własne wiktuały, także stół był zastawiony na kolorowo, pięknie udekorowany, no i testowaliśmy właśnie potrawy zrobione przez kogoś innego. No bardzo dużo, bardzo miła atmosfera była. Ksiądz i świetnie grano, zaskoczył nas, bo świetnie gra na gitarze, jak wirtuoz. Wspaniale śpiewa i razem z siostrą z zakonu służebniczek starowiejskich, z siostrą Alicją, siostrą przełożoną, dali koncert. No myśmy śpiewali, śpiewników było po 3 na osobę, ale to świetnie, bo mogliśmy całe teksty, każdy bardzo ożywiony był i no wspaniała atmosfera, takich nam wieczorów kolęd, nie tylko kolęd, ale śpiewów, pikników, wspólnych spotkań bardzo potrzeba. No i teraz ksiądz, jeśli już tak mówimy, ksiądz teraz chce zrobić wyjazdowy dzień skupienia, to planuje w ogrodzie botanicznym, potem małą taką zabawę karnawałową w sali parafialnej. No, w przyszłości, chociaż chyba wróci do Stanów, a tak go polubimy, że wolelibyśmy, żeby został z nami, to planuje również pielgrzymkę do Ziemi Świętej. No a teraz na dzień jakby prawie, że już, ponieważ ten kościół, okazało się, jest tablica tak z boku murowana w tym kościele, gdzie właśnie odbywają się msze święte w języku polskim, kościół świętego Józefa
Robotnika. Tu mam napisane.
Robotnika, tak. Właśnie, bo dyłokę. No więc został poświęcony 28 stycznia 1968 roku. Więc lada chwila już mamy 50-lecie tego kościoła i tego, że jest katolickim kościołem. Przez wiele lat tam spotykali się Czesi, ale kiedy troszkę zmalała liczebność ich, no to oddano, a z kolei w latach 80. wzrosła jakby populacja Polaków, którzy przybyli w ramach emigracji solidarnościowej i za mała była kaplica w zakonie, w domu sióstr służebniczek. No i tutaj ówczesny kapelan Polonii, ksiądz dr Jan Jaworski, wystarał się, żeby ten kościół, ta kaplica taka duża, żeby to służyło Polakom. No więc Polacy właśnie już to objęli od 81 roku. No i cały czas tam się spotykamy co niedzielę i właśnie różne inne też imprezy, a z dumą też mogę powiedzieć, że tam została założona, no już dużo wcześniej, bo od chwili, kiedy zjednoczenie istnieje, to taka mała biblioteka polska zawsze istniała, ale została rozbudowana, jakby na nowo powołana w 2000 roku, bo właśnie było pomieszczenie do tego. Biblioteka Polska, która ma ponad 7 tysięcy książek, ponad 2 tysiące kaset filmowych, bieżące czasopisma, pisma, dostajemy Dziennik Polski, Gazetę Polską dostajemy z Polski, prenumerujemy wprost, inne pisma, właśnie te pisma wiadomości polonijne, lokalne, dużo osób, jeśli jedzie do Polski, to potem w prezencie po przeczytaniu ciekawych książek ofiarowuje, także ten zbiór ciągle rośnie, panie profesjonalistki to prowadzą, no więc to w ogóle duma nasza, świetnie to jest prowadzone.
Będę także musiał. Tak to wygląda. Dziękuję pani Barbaro. Pani Barbara Kukulska, pani Barbara, Maria, Józefa tutaj już nas trochę z anteny zganiają. Chciałem tylko powiedzieć, że w uzupełnieniu, że ta siostra, która tak ładnie śpiewała, służebniczek starowiejskich, to jest miejsce, gdzie ja się urodziłem, więc tak mi było miło, że pani taką siostrę wybrała. Dziękuję pani Barbaro, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia pani. Dziękujemy. Chciałem jeszcze dać głos naszym gościom, żeby zadali pytania, ale czas płynie i nie wraca, a na gruzach życie nowe buduje nowa praca. Kto to napisał? No nieważne. Na razie ja bardzo panom dziękuję. Jeszcze mamy ile na antenie? 5-4 minuty, więc te 4 minuty wykorzystamy na komentarz pana redaktora Biernackiego. Proszę pana, widzi pan, jakie są polonusy?
No właśnie.
Super, co?
Ale widzę, bo ja miałem zamiar zadać pytanie. No ale
ja też miałem pytanie.
Zabrali nam telefon, no.
O informacje.
Teraz dzwonią do, wie pan, nie wiem, do KC. Nie, już nie ma KC, tak? Do kogoś innego. No to mamy Radio Wnet, proszę państwa, jest ubogiutkie. No to dajcie trochę pieniędzy temu Skowrońskiemu, że on ze skóry wychodzi, żeby to rozbudować. A to jest wszystko robione sumptem społecznym.
Tak. Miałem zamiar zadać pytanie o liczbę Polaków w Johannesburgu, a poza tym kilkanaście, jak docierają...
Tej organizacji jest, ja wiem, kilkanaście osób tylko, a w ogóle jest kilkadziesiąt już tylko, a w ogóle w Johannesburgu około 2 milionów obywateli, ale połowa już jest ciemniejszych. Także to się zmieniło. Rząd prawie cały jest negro. Ciemny, tak. I tak dalej, i tak dalej. Ale Polacy są.
I chciałem zapytać, ale właśnie pani Barbara odpowiedziała, jak docierają do nich wiadomości z Polski, bo to dosyć jest
istotne. Prenumerują.
Otóż to. Otóż
a pan
to.
Redaktor Karaś?
A ja chciałem o dwie osoby zapytać. Jedna to brat Szmula Zygelbojma. Tego słynnego Szmula, który popełnił samobójstwo.
No, chciał uzmysłowić Zachodowi że tak. nie widzi, co się dzieje w Polsce.
W Polsce, tak, że ginie naród żydowski tak, i na Polakom. Znak protestu tu popełnił w Londynie.
Jeszcze przed Karskim tam
tak,
był.
Tak, tak, tak. Usiłował w Ameryce, Ameryce otworzyć oczy, co robią Niemcy tutaj.
Wspaniała postać.
Tak, co robią, tak. I ja poznałem brata Szmula Zygelbojma, zamieszkałego w Johannesburgu.
Okay. Tak?
Tak. To czym on się zajmował wcześniej? On był z bundu. czyli socjalistycznego ugrupowania żydowskiego, tak? I występował w teatrach żydowskich, ale z językiem polskim. I znał całą literaturę polską, tę najświetniejszą, w dużej mierze na pamięć, ponieważ grał amatorsko w sztukach.
To wszystko się tak zazębia, bo to tak. Przypominam sobie, że pierwszym ambasadorem już tutaj naszym, polskim, tak. po 4 czerwca 1989 roku, to była pani kuratorska Zofia, żona Jaszuńskiego. A Jaszuński kim był? Jaszuński był też jednym z młodych przywódców bundu przed wojną. A potem był, prawda, tam komunistą, socjalistą i tak dalej, a potem się nawrócił.
Tak, ale teraz chciałem zapytać, czy zna doktora Andrzeja Kijko, geologa, który pracuje nad jakimiś tam, żeby nie było katastrof w tych kopalniach diamentów po
to
prostu.
To musimy się jeszcze raz spotkać. Tak. Dobrze, ale teraz...
No, żeby pomówić też o przyszłości nagrody Hulewicza, bo to jest wielka sprawa.
No, proszę, redaktorze, mówcie. No, potrzeba pieniędzy, potrzeba...
Przede wszystkim musimy się odmłodzić, że tak powiem.
Nie, dobra. Odmłodzić.
To też jest ważne.
No tak, ważne.
Natomiast żeby miała przyszłość ta.
No tak, oczywiście nie. Zapraszamy, prawda, wszystkich chętnych. A już jest taka ładna.
Mamy pewne pomysły, wymagałoby to trochę czasu, moglibyśmy powiedzieć, ale skoro są 2-3 minuty, chcemy wydać książkę dwujęzyczną Rainera Marii Rilkego z tłumaczeniem właśnie Hulewicza, bo on był jedynym, był jedynym autoryzowanym tłumaczem Rilkego. Tak. No nie wiem, w tej chwili chyba ten poeta nie jest za bardzo...
W ogóle nie znany.
Właśnie.
A jaki poeta w Polsce jest znany? Mickiewicz tego chyba. No co, nie wychodzą książki, nie ma wielkiej literatury.
Myślę, że pamięć o Słowackim jednak jest żywa cały czas.
Tak, bo zastąpił
tylko
na placu Dzierżyńskiego.
Nie tylko.
Nie, no oczywiście Słowacki...
To jest inny temat.
Tak, ale słabo jest literaturą, panie redaktorze. Pan się tym zajmuje zawodowo.
No zajmuje się. No i dlaczego? Na przykład poezja Rymkiewicza jest fenomenalna. Pewnie ją czyta 200 osób, ale,
nie, 200
ale jest naprawdę fantastyczna.
Ale jeszcze inne nazwiska, no niestety. I niektóre gazety...
Nie, no jest Krynicki, Świetlicki, no są przecież świetne, błyszczące. No,
ale w niektórych gazetach tych ich w ogóle nie ma, a w innych tam.
No to na ogół jest to wiedza jakiegoś 1% Polaków, że wiedzą o tych poetach i czasami ich czytają, prawda? Także to jest...
A nakłady książek jakie są teraz?
No, nakłady książek są niższe niż na Litwie. Ja wydaję książkę w tej chwili, to po prostu w druku cyfrowym i pierwszy nakład będzie kilkadziesiąt egzemplarzy, bo trzeba testować, czy w ogóle to pójdzie.
Więc właśnie odpowiada pan na moje pytania. A ceny książek jakie są, proszę pana? Jakie są ceny dzisiaj książek?
No, wydaje mi się, że ceny są średnie. Może niektórych książek za wysokie, ale też taka książka potrafi kosztować... Podobna, no potrafi kosztować 45 albo 55
zł. 100 złotych to kosztuje.
Tak, kosztuje 100, ale ja widziałem takie książki w takich cenach, także to różnie bywa.
Rozwijają się biblioteki?
Przede wszystkim zwijają się księgarnie małe.
Małe
te, które nie są w sieci, całe upadają. Szczęście. Także to jest koszmar. Małe księgarnie padają i to jest...
Znaczy, ja mówię, że... Ale jeszcze są. Całe szczęście, że jeszcze są. Natomiast te molochy wystawiają jakieś romanse anglosaskie,
Szmira, dominuje Szmira.
No właśnie.
No i jest upadek krytyki literackiej, dlatego że nie ma po prostu... Nie ma gdzie jej uprawiać, po prawdzie. Ja chciałem stworzyć pismo swego czasu pod tytułem Kultura i Naród. Zaprosiłem do rady redakcyjnej pana profesora Cznadla, panią Polak-Pałkiewicz, Barbarę Wachowicz. Wszystko zrobiłem sondę na 800 listów wysłaliśmy, bo miałem taką możliwość przez koszty poniósł Sejm, że tak powiem. Taka była sytuacja przez jedno z biur poselskich. No niestety odpowiedź była bliska zeru, także
ale pan
nie
też
było szans.
Współpracował z pismem Kultura i Biznes, bardzo dobrym, Grochowalskiego.
Znakomitym i to pismo,
i
mam nadzieję, że ono powstanie na nowo. W styczniu wyjdzie kolejny numer, będzie mój tam uzupełniający materiał właśnie o poezji Rynkiewicza.
Pan Grochowalski, Wojciech zresztą, jest takim entuzjastą, animatorem i zafascynowany kulturą, szczególnie Rubinsteinem, poza tym muzyką i tak dalej. I co, kulturą... Łódź, miasto Łódź, wielkie miasto Łódź nie może wydać jednej gazety na temat kultury,
no właśnie,
tak?
No właśnie.
A jaki był nakład tej kultury? 1000?
Nie, nawet do 10 000, tak.
I za darmo była.
Ona była bardzo w szczególny sposób dystrybuowana, bo była po prostu za darmo i rozkładana w różnych takich wrażliwych miejscach, gdzie przychodzi inteligencja.
I zwrotów inteligencja... nie mieliście.
No nie, nie było zwrotu, znikało to wszystko.
No właśnie, więc apelujemy do...
I to naprawdę było czytane pismo.
Ja tutaj nie chcę się wyżywać na ministrach i innych, a chciałbym, szczerze mówiąc, no ale apelujemy.
On składa, aplikuje o dotacje, bo on musi mieć jakieś pieniądze.
A nam, proszę państwa, wszystko się udaje. Udała nam się rozmowa z Johannesburgiem, chociaż to daleko, 8 godzin lotu, już na szczęście lot lata, już nas Lufthansa nie wygryzła, nie kupiła, bo miała kupić PKP, wszystko miała kupić. A w studio dzisiaj byli panowie Romuald Karaś i Jerzy Biernacki. Słyszeliście państwo, jak ciekawie opowiadali. Stefan Truszczyński, do usłyszenia.
Wolna antena. Radia Wnet.